Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 6 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Gościem programu będzie dziś arcybiskup André-Joseph Léonard, prymas Belgii. Będziemy z nim rozmawiać o przezwyciężaniu kryzysu tamtejszego kościoła w związku z wizytą ad limina belgijskiego episkopatu. Obok innych wiadomości watykańskich nadamy też audycję księdza Edwarda Czai, Prawda o księżach. Zapraszamy.
Głównym wydarzeniem dnia w Watykanie jest popołudniowe zaprzysiężenie nowych członków Gwardii Szwajcarskiej. Zgodnie z tradycją ceremonia ta odbywa się 6 maja. Jest to rocznica wydarzeń z 1527 roku, kiedy to w czasie zdobycia i złupienia Rzymu przez niemiecko-hiszpańskie wojska cesarza Karola V 147 gwardzistów oddało życie w obronie papieża Klemensa VII. Tym razem oprócz 30 rekrutów przysięgę składa też jeden oficer, major William Clotter, który będzie pełnił funkcję zastępcy komendanta.
W związku z uroczystością do Rzymu przybyła prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Doris Leuthard, która została przyjęta także przez Benedykta XVI. Szwajcarska polityk rozmawiała w Watykanie na tematy społeczne, ekonomiczne i międzynarodowe, zwłaszcza związane z dialogiem międzyreligijnym. Natomiast rano w Bazylice Watykańskiej odbyła się msza święta dla gwardzistów i ich rodzin, którą odprawił kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prywatnej emira Kuwejtu. Po rozmowie z papieżem szejk Sabah al-Ahmed al-Jaber al-Sabah spotkał się też z kardynałem sekretarzem stanu i z szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Podczas serdecznych rozmów, jak informuje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, podjęto tematy interesujące obie strony ze szczególnym odniesieniem do sprawy pokoju na Bliskim Wschodzie i dialogu międzyreligijnego. Podkreślono następnie pozytywny wkład w społeczeństwo Kuwejtu znacznej tam mniejszości chrześcijańskiej, przy czym zajęto się jej szczególnymi potrzebami. Dodajmy, że w tym liczącym ponad 2 miliony mieszkańców kraju na Półwyspie Arabskim jest około 400 tysięcy katolików. Mają oni jednak tylko 4 parafie i nie wolno im budować kościołów.
Belgijski kościół musi zmienić koncepcję swego duszpasterstwa. Wymaga tego nowa sytuacja tamtejszego katolicyzmu, który uległ radykalnemu osłabieniu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Tak uważa nowy prymas Belgii, arcybiskup André-Joseph Léonard. Swą wizję duszpasterstwa przedstawił już papieżowi. Trwa bowiem wizyta ad limina belgijskiego episkopatu. Dziś Benedykt XVI przyjął biskupów dwóch największych miast w tym kraju, stołecznej Brukseli oraz Antwerpii. Kościół w Belgii ma bardzo długą tradycję sięgającą V wieku. Do niedawna był główną ostoją katolicyzmu w Europie. Z tego okresu pozostało m.in. wielkie zaplecze oświatowe ze słynnym Uniwersytetem w Lowanium. W ostatnich jednak latach liczba katolików, zwłaszcza praktykujących, drastycznie spada. Wciąż jednak stanowią oni 73% społeczeństwa. Jest ich w sumie prawie 8 milionów w 8 diecezjach.
Dziś, jak powiedział nam prymas Belgii arcybiskup André-Joseph Léonard, Kościół musi przede wszystkim wyciągnąć wnioski z tego, co wydarzyło się w ostatnich dziesięcioleciach.
Postępuje u nas radykalna sekularyzacja. Obejmuje ona wszystkie regiony kraju, w trochę mniejszym stopniu Flandrię, gdzie poziom praktyk jest jeszcze nieco wyższy, choć i tak poważnie się obniżył. Pierwszą rzeczą, którą musimy teraz zrobić, to zdać sobie z tego sprawę. Belgia była ostoją katolicyzmu. Kościół miał wiele do powiedzenia. Czasami może nawet za dużo, kiedy korzystał ze swojej silnej pozycji. Musimy sobie zdać sprawę, że to należy już do przyszłości. Dziś jesteśmy jednym z wielu głosów. Ważnym, to prawda, ale jednym z wielu. Nie można udawać, że w ciągu 30-40 lat nic się nie wydarzyło. Dlatego też uważam, że w Kościele musimy dziś rozwinąć duszpasterstwo dwóch prędkości. Rozumiem to w sensie jak najbardziej pozytywnym. A zatem z jednej strony trzeba odpowiadać na okazjonalne zapotrzebowanie religijne w postaci prośby o chrzest, pierwszą komunię, sakrament małżeństwa czy chrześcijański pogrzeb. Ludzie o to proszą. Rzadziej, ale wciąż jeszcze dość często. z różnych powodów, mniej lub bardziej religijnych. Tego nie wolno lekceważyć, trzeba na te prośby odpowiadać, starając się pogłębić motywację tych ludzi, coś w nich obudzić. Ale z drugiej strony musimy się skoncentrować na żywych nurtach w parafiach, ruchach i wspólnotach, które chcą ewangelizować, iść do przodu i pogłębiać swoją wiarę. A zatem powinniśmy pracować równolegle na tych dwóch poziomach. Nadal odpowiadać na te prośby natury bardziej społecznej niż religijnej, które odziedziczyliśmy po epoce chrześcijańskiej, należącej już do przeszłości, a z drugiej strony musimy starać się odtworzyć żywe wspólnoty chrześcijańskie z tymi, którzy chcą to robić, którzy mają silne przekonania.
A jaki jest stosunek społeczeństwa do nauczania Kościoła, na przykład w takich kwestiach jak eutanazja czy bioetyka? Czy w tych sprawach ludzie liczą się ze zdaniem Kościoła?
A priori, actuellement, plutôt négativement perçu.
Nauczanie Kościoła jest postrzegane a priori negatywnie przez pryzmat uprzedzeń. Ludzie podchodzą do tego z nieufnością, podejrzliwie. Jednakże, kiedy się im wyjaśni, na czym polega nasze stanowisko, kiedy poznają je z pierwszej ręki, bez uproszczeń, to przyjmują je dość dobrze. Sam się o tym ostatnio przekonałem, kiedy na początku marca zostałem zaproszony do dość agresywnego programu pod tytułem Odpowiedz na pytanie. Znalazłem się w ogniu pytań zadawanych przez trzech dziennikarzy. I wydaje mi się, że pomimo niesprzyjających warunków szybkiego rytmu programu, udało mi się wyjaśnić różne newralgiczne i kontestowane obecnie punkty doktryny Kościoła. A zatem problem polega na tym, że ludzie kierują się uprzedzeniami, a nauczanie Kościoła to dla nich tylko pewne slogany, tytuły prasowe i uproszczenia. Ale kiedy można im wyjaśnić, jakie są nasze przekonania, to o wiele lepiej przyjmują stanowisko Kościoła, zwłaszcza jeśli widzą, że jesteśmy konsekwentni, a przy tym wrażliwi na to, co ludzie przeżywają.
Jakie kwestie zostaną poruszone w czasie tej wizyty ad limina?
Na pewno będzie trzeba się zająć bolesną sprawą związaną z dymisją biskupa Brugi, który molestował młodego człowieka ze swego otoczenia. O tym trzeba rozmawiać, jak również o niezbędnych środkach, które musimy podjąć, by stawić czoło tej sytuacji. Inne wyzwanie to wspomniana już sekularyzacja, a także kwestie bioetyczne, które w Belgii są bardzo aktualne, zwłaszcza gdy chodzi o eutanazję. Problemem są też powołania. W Belgii sytuacja pod tym względem jest krytyczna, jeszcze gorsza niż na przykład we Francji. To są zatem główne kwestie, które poruszamy w czasie spotkań z naszymi rozmówcami w Rzymie.
Mówił arcybiskup André Joseph Léonard, prymas Belgii. Eucharystia chlebem jedności uczniów misjonarzy to hasło Krajowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w stolicy Brazylii. Temat nawiązuje do trwającej w Ameryce Łacińskiej misji kontynentalnej. Od założenia miasta Brasilia upłynęło w tym roku 50 lat, pisze papież w liście nominacyjnym do swojego specjalnego wysłannika na tamtejszy kongres eucharystyczny. Mianował nim brazylijskiego franciszkanina kardynała Claudio Umesa. Obecny prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa był poprzednio arcybiskupem São Paulo, przypomina Benedykt XVI. Zachęca też brazylijskich katolików, by oczyszczeni sakramentem pojednania uczestniczyli w Eucharystii i cenili sobie księży ustanowionych przez Boga jej sługami. Syn Boży bowiem, jak pisał święty Franciszek z Asyżu, co dzień zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana.
Archidiecezja Hawany potwierdziła, że w przyszłym miesiącu Kubę odwiedzi szef watykańskiej dyplomacji. Arcybiskup Dominik Maumberti będzie gościem 10. Katolickiego Tygodnia Społecznego, organizowanego w dniach od 16 do 20 czerwca przez Komisję Sprawiedliwości i Pokoju tamtejszego episkopatu. Arcybiskup Maumberti ma tam wygłosić konferencję o świeckości państwa. Odwiedzi także Uniwersytet Hawański.
Prawda o księżach.
Rozważania na rok kapłański.
Kapłan, życie w ubóstwie, pieniądze, godziwe życie, ale nie taryfa za usługi.
Przed mikrofonem ksiądz Edward Czaja, jezuita.
Jest takie powiedzenie obiegowe, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. Muszę przyznać, że coś w tym jest, także w tym jakże często drażliwym temacie pod tytułem ksiądz i pieniądze. Niechętnie się tego dotyka albo o tym mówi, ponieważ jest wiele niezrozumienia, niejasności, a także niestety przesądów i wymyślonych teorii ze strony wiernych. O co zatem w tym wszystkim chodzi i jak tak krótko i praktycznie popatrzeć na ten delikatny ze wszech miar problem? Tak to już jest, że od bardzo długiego czasu zniknął praktycznie handel wymienny typu usługa za usługę albo też towar za usługę. Pojawił się pieniądz, który stał się środkiem płatniczym za towar i usługi. Zazwyczaj korzystają z tego wszyscy ludzie. Zarabiają, otrzymują, pozyskując w taki sposób pieniądz, który przede wszystkim ma służyć po to, aby zdobyć środki do godziwego życia. Ale jak wiemy, jedni mają więcej, inni mniej. Jedni pracują w pocie czoła, zarabiając pieniądz, a inni zdobywają go w jakiś tam łatwiejszy, czasem nawet niegodziwy sposób. Pieniądza potrzebujemy wszyscy, także księża, aby życie funkcjonowało w normalny sposób. Ksiądz również musi kupić żywność, ubranie, środki do pracy, w tym także samochód, musi zapłacić rachunki za prąd i ogrzewanie. Musi zadbać, aby kościół, dom parafialny i wszystko, co służy wiernym, dobrze i sprawnie funkcjonowało. Nie trzeba nam tego tłumaczyć, że wszystko jest drogie i bardzo szybko upłynnia się to, na co pracujemy cały miesiąc. Święty Paweł powiada, że jeśli ktoś nie pracuje, to niech nie je. Kapłan przecież pracuje. Kapłan się trudzi dla swoich wiernych, zatem ma prawo do godziwego życia. A jeżeli służy przede wszystkim wiernym, to żyje z ofiar, jakie mu składają wierni. Ofiary zaś, wyraz hojnego serca wiernych, służą przecież na pokrycie kosztów związanych z kultem, posługą i środkami do życia. Jak sama nazwa wskazuje, ofiara to ofiara, czyli dobrowolny datek. I to przy każdego rodzaju posłudze. Czy w kościele przy zbieraniu tak zwanej tacy, czy w kancelarii parafialnej, przy okazji posługi sakramentalnej, czy wydawaniu różnego rodzaju zaświadczeń. Nie istnieje tak zwany cennik usług. Przynajmniej oficjalnie nikt z autorytetów kościelnych nie wydał żadnego rozporządzenia ani też nie ustalił tabeli z cennikiem za usługi. I dlatego, po pierwsze, kapłan to nie dystrybutor, a szafarz sakramentów i sługa sług Bożych, a po drugie, za jego usługi się nie płaci, tylko się składa ewentualne i dobrowolne ofiary. Nie można więc mieć pretensji, że w kościele wyciągają ręce po tacę, bo przecież to ja decyduję, czy dam ofiarę, czy nie, a nikt do tego mnie nie zmusza. A w kancelarii składam ofiarę przy okazji różnych formalności. Do pracy i posługi kapłan używa nie tylko własny czas i zdolności, ale również i środki materialne, a te niestety trzeba zrefundować. Mówi się, że jak się idzie do księdza, to trzeba mieć gruby portfel, bo biorą konkretnie. A ja wam powiadam, może czasem gdzieś tam coś prawdy z tego jest. Ale dodałbym jeszcze, zależy w której kancelarii. Owszem, mogą się zdarzyć nadużycia. Jak się to powiada, okazja czyni złodzieja. więc któryś z kapłanów może również doświadczyć pokusy łatwego zarobku, wyznaczając wiernym konkretne kwoty. I jeśli nawet się to zdarzy, i choć niewłaściwe, nie jest to jednak powszechna praktyka. Ale zła fama szybko się rozchodzi, uogólnia się fakty i potem często wierni patrzą złym okiem na posługujących im kapłanów. Powszechnie się mówi, nie każdemu psu burek. Zatem nie jest to sprawiedliwe, mając nawet konkretne, negatywne doświadczenia, rozpowszechniać złe wiadomości, przerzucając swoją niechęć na wszystkich kapłanów. Jest też przy tym niestety wiele złośliwości i ironii, nawet jeśli to się objawia w formie żartu typu „Jakie ryby najbardziej lubi ksiądz proboszcz?” – odpowiedź – duże sumy. Stawiam sobie pytanie, czy nie jest czasem tak, że wierni kierują się tak zwanymi obiegowymi opiniami według zasady „tyle się daje” albo „tyle dać wypada”, albo też „bo wszyscy tak dają”. Dlaczego tak się postępuje? Czy to strach, czy jakiś lęk o siebie, o swój dobry wizerunek, czy też może zwykłe pójście na łatwiznę? Dlaczego więc potem tyle niechęci, zgorzknienia i rozlewania żółci na każdego napotkanego księdza? Dlaczego tyle materialnego myślenia? Wierzcie mi, moi drodzy słuchacze, w posłudze kapłańskiej sprawy materialne zajmują najodleglejsze miejsce, nawet jeśli kapłan w sposób nieporadny czy nieinteligentny informuje o wysokości składanej ofiary. Najważniejszy jest pożytek duchowy osób, którym kapłan posługuje. I niezależnie od tego, czy komuś dany ksiądz się podoba, czy nie, ten wykonuje tę posługę z wielkim poświęceniem i oddaniem, najczęściej nie zważając na to, czy jego posługa zostanie w jakiś sposób wynagrodzona, czy nie. Dlaczego tak jest i zawsze będzie? Ponieważ kapłan nie byłby tak naprawdę kapłanem, gdyby żył inaczej. Szybko zawiesiłby sutannę na kołku, zmieniając stan życia i korzystając z możliwości bogacenia się, które zaoferuje mu nowe życie. A jeśli w zdecydowanej ilości przypadków tak się nie dzieje, to znaczy, że w głębi serca kapłan pragnie swoją obecnością i posługiwaniem przybliżyć innych do Chrystusa i przybliżyć im Chrystusa, który jest najlepszą rekompensatą za służbę, trud i poświęcenia kapłana. A zatem wspierajmy kapłanów, aby mogli godziwie żyć i skutecznie nam służyć. Wspierajmy, ale miejmy otwarte serce i dosyć odwagi, aby umieć i chcieć rozmawiać z kapłanem nawet o trudnych i krępujących nieraz rzeczach, którymi w tym przypadku są ofiary materialne na rzecz Kościoła, na sprawy związane z kultem i godziwe życie posługujących nam kapłanów. Sigvis vult post me venire abnegexem ipsum, et tollat crucem suam quotidine sequatur.
Tu Radio Watykańskie. Audycja księdza Edwarda Czai, Prawda o księżach, kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.